Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Polski akcent znalazł się wśród promulgowanych dziś dekretów Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych.
Benedykt XVI zachęcił młodych z Akcji Katolickiej do świadectwa wiary i miłości wśród rówieśników.
Koreański kościół liczy na pozytywne zmiany na północy po śmierci Kim Jong-ila.
19 grudnia witają Państwa Krzysztof Bronk
i Barbara Marczewska.
Przyjmując na audiencji prywatnej prefekta Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, kardynała Angelo Amato, papież upoważnił tę dykasterię do promulgowania 23 dekretów. Jeden z nich dotyczy heroiczności cnót polskiej sługi Bożej, Małgorzaty Łucji Szewczyk, urodzona w pierwszej połowie XIX wieku na Wołyniu, zmarła w 1905 w Nieszawie na Kujawach, dała ona początek wspólnocie zakonnej Serafitek. O założycielce swego zgromadzenia mówi wicepostulatorka jej procesu, siostra Ancilla Stasiowska.
Większą część swego życia spędziła w bardzo trudnych warunkach, w jakich znajdowali się katolicy pod zaborem rosyjskim. Udała się do Zakroczymia, gdzie pod kierunkiem duchowym błogosławionego Honorata Kośmińskiego wynajęła mieszkanie i przyjęła kilka opuszczonych i chorych staruszek, którymi opiekowała się z prawdziwie franciszkańskim entuzjazmem, naśladując Chrystusa ubogiego, pokornego i miłosiernego. Gdy przyłączyły się do niej pierwsze kandydatki, z pomocą błogosławionego Honorata założyła zgromadzenie o nazwie Siostrzyczki Ubogich, którego celem była siostrzana posługa ubogim i cierpiącym zgodnie z obranym hasłem Wszystko dla Jezusa przez bolejące serce Maryi. Po 10 latach ukrytej działalności pod zaborem rosyjskim przeniosła zgromadzenie do ówczesnej Galicji i dzięki szczególnej pomocy Bożej Opatrzności założyła pierwszą placówkę w Chałcnowie. Tutaj z rąk kardynała Dunajewskiego siostry otrzymały habit zakonny i przyjęły nazwę córki Matki Bożej Bolesnej Serafitki.
Z innych promulgowanych dziś dekretów Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych 12 dotyczy cudów przypisywanych wstawiennictwu 7 błogosławionych i 5 sług Bożych, 4 męczeństwa 66 sług Bożych, którzy oddali życie za wiarę, głównie podczas wojny domowej w Hiszpanii, 7 heroiczności cnót.
Jak mówi podsekretarz Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych ksiądz Bogusław Turek, warto zwrócić uwagę na te dekrety, których promulgowanie otwiera drogę ku kanonizacji.
Wśród tych spraw są naprawdę osoby dosyć takie szczególne dla życia Kościoła. Wspomnę tutaj na przykład o błogosławionej Katerinie Tykakwita, to jest pierwsza Indianka, chrześcijanka z Ameryki Północnej, wobec której rozpoczęto proces beatyfikacyjny już w 1884 roku. Można też wspomnieć o amerykańskiej zakonnicy, misjonarce Mariannie Kopp. Opiekunka trędowatych na Hawajach przez 35 lat służyła właśnie w tych trudnych warunkach. Też ciekawa postać, Piotr Kalungzot, filipiński katechista, męczennik, inna świecka osoba, błogosławiona Anna Szefer, stygmatyczka i mistyczka. Wśród dekretów zostały też promulgowane 4 dekrety, które dotyczą męczeństwa. W 3 sprawach odnoszą się one do męczenników hiszpańskich w okresu prześladowania rewolucji hiszpańskiej. Natomiast sługa Boży Nicolo Ruska, kapłan włosko-szwajcarski, jest to ciekawa postać ze względu na kontekst dialogu ekumenicznego. Dotyczy katolików, ale też i protestantów.
Do bycia wrażliwym na ludzi potrzebujących pomocy i będących w trudnej sytuacji życiowej zachęcił Benedykt XVI dzieci i młodzież z włoskiej akcji katolickiej. Papież spotkał się z jej przedstawicielami na tradycyjnej przedświątecznej audiencji. Składając im życzenia, nawiązał do towarzyszącego im w tym roku motta Wstań, wołacie.
Cari amici, vorrei chiedervi di fare una cosa.
Drodzy przyjaciele, chciałbym was poprosić o jedno. Przekażcie to zaproszenie, wstań, wołacie, także waszym kolegom. Powiedzcie im, zobacz, ja odpowiedziałem na wołanie Jezusa. Jestem szczęśliwy, ponieważ znalazłem w nim wielkiego przyjaciela, z którym spotykam się na modlitwie, którego widzę w mych przyjaciołach, którego słucham w Ewangelii. Życzę wam na Boże Narodzenie, abyście przygotowując szopkę powiedzieli Jezusowi: przyjdź do mego życia i będę cię zawsze słuchał.
Benedykt XVI pogratulował młodzieży z akcji katolickiej pomysłu wsparcia potrzebujących dzieci. Przez cały styczeń we Włoszech zbierane będą fundusze, z których ma powstać przedszkole, biblioteka i sala spotkań w boliwijskiej miejscowości El Alto.
Benedykt XVI przyjął nowego ambasadora Paragwaju przy Stolicy Apostolskiej, który złożył listy uwierzytelniające. Jest nim 40-letni Estevan Kiriskowicz, wykładowca prawa kanonicznego i etyki zawodowej na Uniwersytecie Katolickim w stolicy tego kraju Asunción.
Na audiencji dla nowego ambasadora Paragwaju nie było tym razem wymiany przesłań między nim a Ojcem Świętym. Jak wyjaśnił w ubiegły czwartek przy podobnej okazji rzecznik prasowy Stolicy Apostolskiej, w świeckiej praktyce przy akredytacji dyplomatów nie ma wymiany przemówień z głowami państw. W Watykanie zwyczaj wręczenia przez papieża przesłań dotyczących poszczególnych krajów został wprowadzony dopiero za Pawła VI. Obecnie również tutaj powraca się do praktyki powszechnie przyjętej, poinformował ksiądz Federico Lombardi.
Ludzkość nie została stworzona po to, by służyć rynkowi, ale rynek ma służyć całej rodzinie ludzkiej. Przypomniał o tym arcybiskup Silvano Tomasi na konferencji Światowej Organizacji Handlu w Genewie. Obserwator Stolicy Apostolskiej przy tamtejszych urzędach ONZ i innych organizacjach międzynarodowych nawiązał do obecnego kryzysu i jego skutków odczuwanych przede wszystkim przez najsłabszych, szczególnie przez ludzi młodych zagrożonych bezrobociem. W tym kontekście delegacja Stolicy Apostolskiej chciałaby przypomnieć etyczne podstawy handlu, powiedział arcybiskup Tomasi.
Etyka nie jest zewnętrznym elementem dla ekonomii i gospodarka nie ma przyszłości, jeżeli nie weźmie pod uwagę wymiaru etycznego, stwierdził watykański przedstawiciel. Nie działa ona tylko przez samoregulację rynku, ani tym bardziej przez porozumienia ograniczające się do pogodzenia interesów państw najbardziej wpływowych. Musi też brać pod uwagę, że działa w służbie człowieka. Wytwarzanie zasobów i dóbr oraz strategiczne zarządzanie nimi wymaga poczucia etyki i dobra wspólnego. Bez nich ekonomia staje się naiwna, cyniczna i skazana na niepowodzenie. Każda decyzja gospodarcza ma konsekwencje moralne. Ekonomia potrzebuje perspektywy etycznej, koncentrującej się na osobie i zdolnej stworzyć punkty odniesienia dla nowych pokoleń. Działalność gospodarcza i handlowa nakierowana na rozwój winna skutecznie zwalczać ubóstwo. Arcybiskup Tomasi przypomniał, że Stolica Apostolska wielokrotnie apelowała o nowy model rozwoju.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Ojciec Święty zostanie przyjęty na Kubie serdecznie i z należytym szacunkiem, tak ze strony władz, jak i ludu, zapewnił o tym prezydent Raúl Castro, spotykając się w Hawanie z organizatorem papieskich podróży Albertem Gasparrim, który odbył wstępną wizytę przygotowawczą na wyspie. Benedykt XVI odwiedzi Kubę prawdopodobnie w drugiej połowie marca przyszłego roku w ramach obchodów 400-lecia kultu wizerunku Matki Bożej z Kobry. Alberto Gasparri spotkał się także z miejscowymi władzami kościelnymi, a jego roboczej podróży kubańskie media nadały znaczny rozgłos, przypominając przy okazji postać i nauczanie obecnego papieża. Zdaniem komentatorów wskazuje to na znaczenie, jakie władze Kuby pragną nadać papieskiej wizycie, podkreślając przy okazji doskonały stan stosunków ze Stolicą Apostolską.
Nadzieję na zjednoczenie Korei wyraził episkopat Korei Południowej na wiadomość o śmierci Kim Jong-ila. Przewodniczący konferencji episkopatu, biskup Peter Kang-uil, w wywiadzie dla agencji Fidesz stwierdził, że zmiana przywództwa na północy może być inspiracją dla procesu pojednania i pokoju między obu zwaśnionymi krajami.
Nadal nieznane są detale sytuacji politycznej, w jakiej znalazła się Korea Północna po sobotniej śmierci dyktatora, zauważył południowo-koreański hierarcha. Kościół ma nadzieję, że przejęcie władzy w Fenianie nie doprowadzi do zaostrzenia konfliktu i pogorszenia sytuacji cierpiących mieszkańców północy. Niebezpieczna społecznie i politycznie byłaby pustka oraz destabilizacja. Biskup Kan stwierdził, że sukcesor po zmarłym dyktatorze, czyli jego syn Kim Jong-un, jest osobą młodą i nieznaną na scenie politycznej. 30-latek nie cieszy się zaufaniem społecznym i brak mu doświadczenia w rządzeniu. Poza tym wydarzenia na scenie politycznej na północy są zawsze dużą niespodzianką. Śmierć 69-letniego komunistycznego dyktatora napawa jednak optymizmem na fundamentalną przemianę w Korei Północnej, uważa przedstawiciel południowo-koreańskiego episkopatu.
Czesi żegnają się z Wacławem Havlem. Na polecenie episkopatu wczoraj o godzinie 18 we wszystkich kościołach biły dzwony. Przed śmiercią w ostatnich miesiącach życia towarzyszyły mu siostry Boromeuszki, które opiekowały się schorowanym już prezydentem. Często odwiedzał go również dawny przyjaciel z podziemia i więzienia, Dominik Duka, dziś arcybiskup praski. O ich przyjaźni dowiedzą się Czesi w dniu pogrzebu. Tego dnia czeska telewizja wyemituje film o ich wspólnych dziejach i rozmowach o rzeczach ostatecznych. W dniu śmierci Wacława Havla arcybiskup Duka wydał też pożegnalne oświadczenie.
Praski arcybiskup wyraża wdzięczność byłemu prezydentowi, gdyż to właśnie jemu Czesi zawdzięczają wolność i suwerenność kraju. Także on skupił cały swój wysiłek, aby dążenie do demokratycznych przemian odbywało się bez przelewu krwi i aktów zemsty. Jak podkreśla arcybiskup Dominik Duka, przyjaciel i współwięzień Wacława Havla, umarł ten, który wiedział, co to jest utrata wolności, poniżenie ludzkiej godności, prześladowanie i więzienie. Swoją wdzięczność prymas Czech wyraża w imieniu wszystkich biskupów Kościoła katolickiego, do którego świętej pamięci prezydent Wacław Havel poprzez chrzest, bierzmowanie i Eucharystię należał. Prezydent Wacław Havel i ordynariusz praski Dominik Duka byli bliskimi przyjaciółmi. Tę przyjaźń umocniło trudne doświadczenie więzienia w 1981 roku w Borach niedaleko Pilzna. Arcybiskup Duka kończy swoje oświadczenie słowami Wacława Havla z ich ostatniego spotkania. Czuję się źle, ale my wiemy, że on jest. Dla Radia Watykańskiego Piotr Krzysztofiak, dominikanin.
Dwie minuty dla Kaju, mówi Rafał Łączny.
Rusza kolejna akcja pomocy dzieciom w Afganistanie. Fundacja Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio organizuje zbiórkę zimowej odzieży i przyborów szkolnych. Jak mówi Justyna Joniec-Palczewska z Fundacji Redemptoris Missio, dzieci w Afganistanie umierają częściej niż w Afryce.
Zimy są tam naprawdę srogie. Zamarzają ludzie na ulicach, ludzie żyją bez prądu, tylko 10% ludności ma prąd. Nie ma drzew w parkach, nie mają jak się ogrzać. Wśród zamarzniętych są też dzieci. No dlatego my tak właśnie od 3 lat staramy się pomóc. Tej pomocy było już 9 ton.
Organizatorzy zbiórki czekają na każdy rodzaj przyborów szkolnych i każdy rodzaj ciepłego zimowego ubrania. Zbiórka potrwa do końca stycznia. W Błoniu koło Tarnowa, gdzie działa zakład przetwórczo-handlowy, którego właścicielem jest seminarium tarnowskie, kończy się pieczenie opłatków. W tym roku powstało ich prawie 1 000 000. Najwięcej jest oczywiście białych, ale popularne są także opłatki niebieskie, żółte, różowe, zielone i pomarańczowe. Receptura od lat jest taka sama, mówi siostra Agata Toczek.
To takie ciasto składające się z mąki i z wody. Bardzo prosta receptura i jak ciasto już jest gotowe, to wtedy polewa się na specjalne piece. Są to takie formy. Na tych naszych piecach są wyżłobione obrazki bożonarodzeniowe.
Takie pieczenie trwa bardzo krótko.
Od 1,5 minuty do 2 minut, bo to musi się jednak dobrze wypiec, musi to być suche.
Zamówienia na opłatki przychodzą z całej Polski, ale również z Francji, Niemiec, Anglii i Ukrainy. Uzyskane w ten sposób pieniądze przeznaczane są na utrzymanie tarnowskiego seminarium.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.